Mówi Paryż, Radio France International. Jest piątek, 8 sierpnia. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Igrzyska olimpijskie w Pekinie zostały uroczyście otwarte. Gruzja i Rosja stoją na progu otwartej wojny. Doszło już do walk, są zabici i ranni. Co najmniej 7 osób zginęło i 41 zostało rannych w wypadku pociągu w Czechach. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Moca Popowska i Nikola. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo specjalne olimpijskie wydanie kroniki sportowej Marka Brzezińskiego, postscriptum Stefana Rigera, Eurekę dziś opracowaną przez Annę Bernhardt, powtórkę kroniki filmowej Anny Rzeczyckiej oraz magazyn przygotowany przez Polskie Radio dla Zagranicy Mija Tydzień. A oto wiadomości dzisiaj zdominowane oczywiście przez otwarcie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Uroczystości na Stadionie Olimpijskim w Pekinie rozpoczęły się dokładnie o godzinie 20.08 tamtejszego czasu, czyli o 14.08 naszego czasu. Zapoczątkowało je wniesienie flagi przez dzieci w strojach regionalnych 55 grup narodowych zamieszkujących Chiny oraz odegranie hymnu narodowego Chin. Po części oficjalnej miało miejsce efektowne widowisko przygotowane przez jednego z największych chińskich reżyserów filmowych, Zhanga Yimou. Wzięło w nim udział 14 tysięcy aktorów, a jego przygotowanie trwało 13 miesięcy. Po części artystycznej nastąpiła defilada 204 drużyn z drużyną Grecji na czele. Grecja, jako ojczyzna pierwszej olimpiady, tradycyjnie rozpoczyna defiladę w czasie otwarcia igrzysk. Za nią maszerowały kolejne delegacje ustawione w porządku alfabetycznym według alfabetu chińskiego. Defilada, wbrew obawom władz chińskich, przebiegła bez najmniejszych zakłóceń. Widowisko oglądało z trybun 91 tysięcy osób. Poza zwykłymi widzami znajdowali się tam zaproszeni goście, w tym przywódcy 90 państw. Z Europy, poza prezydentem Francji Nicolasem Sarkozym, obecni byli tylko prezydenci Rumunii i Bułgarii. Według organizatorów blisko 4 miliardy widzów śledziło ceremonię otwarcia na ekranach telewizorów. Ceremonia otwarcia w chwili, gdy rozpoczynamy nasz dziennik, jeszcze się nie zakończyła. W tym samym czasie w różnych zakątkach świata odbywały się manifestacje przeciwko łamaniu praw człowieka w Chinach. Większość z nich miała miejsce przed budynkami ambasad chińskich. W Londynie protestowało około 300 osób. Po kilkadziesiąt osób manifestowało w Wiedniu i Pradze. W Berlinie manifestowali reporterzy bez granic przed misją dyplomatyczną, w której odbywało się uroczyste przyjęcie. Przedstawiciele tej samej organizacji w Hiszpanii próbowali wręczyć list ambasadorowi Chin, który odmówił przyjęcia, cytują, wrogów chińskiego narodu. W Brukseli manifestanci tybetańscy udali się przed gmachy instytucji europejskich z rękami związanymi łańcuchami i owinięci zakrwawionymi bandażami. Najbardziej dramatyczny przebieg miała jednak manifestacja w Ankarze, gdzie jeden z jej uczestników usiłował się podpalić. Największa odbyła się w Nepalu. Policja powiadomiła o aresztowaniu 1400 osób zebranych w pobliżu chińskiej misji dyplomatycznej w Katmandu. W Japonii chińskim liniom lotniczym Air China zagrożono zamachem na jeden z jej samolotów. We Francji policja zakazała wszelkich manifestacji w czwartek i w piątek. Reporterzy bez granic odwołali się do wymiaru sprawiedliwości, który anulował zakaz, dzięki czemu kilkaset osób znalazło się w piątek w pobliżu ambasady chińskiej. Bezpośredni dostęp do niej został uniemożliwiony. Przed rozpoczęciem igrzysk w czasie inauguracji nowej ambasady Stanów Zjednoczonych w Pekinie prezydent Bush zaapelował po raz kolejny o przestrzeganie wolności słowa. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy, którego obecność na ceremonii otwarcia budzi poważne kontrowersje w jego własnym kraju, stwierdził, że trzeba, cytuję, towarzyszyć Chinom w drodze do respektowania naszych wartości. Dodał, że, cytuję, nie bojkotuje się 1/4 światowej populacji. Francuski prezydent usiłował poprawić nieco ostatnio napięte stosunki francusko-chińskie. Pałac Elizejski podkreślał, że prezydent Hu Jintao gorąco dziękował Sarkozyemu za przybycie. Sam prezydent zapewnił, że poruszył w Pekinie kwestię przestrzegania praw człowieka. Reporterom bez granic udało się piratować radio w Pekinie i przekazać po francusku i angielsku ostrzeżenie dla władz chińskich, że niezależnie od podjętych środków nie uda im się zlikwidować wolności słowa. 127 sportowców, z czego około 40 bierze udział w olimpiadzie, podpisało list otwarty do prezydenta Hu Jintao, wzywając go do przestrzegania praw człowieka. Tu Paryż, Radio France International. Prezydent Osetii Południowej Eduard Kokojty oświadczył, że w stolicy tej separatystycznej republiki, Cchinwali, setki osób poległy w czasie gruzińskiej ofensywy. Poinformował o zniszczeniu 4 gruzińskich czołgów na jednym z placów miasta. Dowódca znajdujących się na miejscu rosyjskich sił pokojowych, generał Kupachmetow, stwierdził, że stolica została prawie całkowicie zburzona w wyniku bombardowań z broni ciężkiej. Oświadczył, że kilkunastu żołnierzy rosyjskich zostało zabitych. Gruzja straciła kontrolę nad częścią stolicy. Prezydent Kokojty poinformował o systematycznym przejmowaniu kontroli nad miastem przez siły Osetii. Rzecznik gruzińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oświadczył, że co najmniej 5 rosyjskich samolotów zostało zestrzelonych przez gruzińskie myśliwce. Agencje rosyjskie powiadomiły o wkroczeniu wojsk rosyjskich do Osetii. Jeśli informacja ta potwierdzi się, będzie to początek otwartego konfliktu zbrojnego między Gruzją a Rosją. Gruzja zwróciła się z prośbą o pomoc do społeczności międzynarodowej. Rosja zapowiedziała wstrzymanie wszelkich połączeń samolotowych z Gruzją od godziny 20 czasu GMT. Pentagon zapewnił, że amerykańscy żołnierze znajdujący się w Gruzji nie są zaangażowani w rosyjsko-gruziński konflikt. Waszyngton zaapelował o natychmiastowe zaprzestanie walk i opowiedział się za nienaruszalnością terytorialną Gruzji. Zapowiedział również, że na miejscu znajdzie się amerykański emisariusz. Apele o zawieszenie broni napływają z całego świata, zarówno od państw, jak i od międzynarodowych instytucji i organizacji. ONZ wyraził poważne zaniepokojenie, a NATO mnoży kontakty z Gruzją i z Rosją, starając się zatrzymać wojnę. Międzynarodowy Czerwony Krzyż wystosował apel do obu stron konfliktu o umożliwienie wjazdu działaczom humanitarnym, którzy zajęliby się ewakuacją rannych. Prezydent Lech Kaczyński potępił wszelką ingerencję w wewnętrzne sprawy Gruzji. Dodał, że terytorialna nienaruszalność Gruzji w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową musi być bezwarunkowo uszanowana. Polska popiera gruzińskie starania o wejście do NATO.
Pociąg Eurocity na trasie Kraków-Praga wykoleił się w Studence w północno-wschodnich Czechach. W pociągu jechało około 200 osób. Pierwsze informacje mówią o co najmniej 6 zabitych i 41 rannych. Zginęły osoby, które siedziały w dwóch pierwszych wagonach pociągu. Wśród rannych są Czesi i Polacy, a także dwóch Francuzów i mężczyzna mówiący po angielsku. Przyczyną wypadku było zawalenie się mostu przebiegającego tuż nad trakcją. Dojeżdżając do stacji w Studence, maszynista zauważył zwisające fragmenty mostu i zaczął natychmiast hamować. 6 sekund później nastąpiło zderzenie. Pociąg jechał wówczas z szybkością około 120 km na godzinę, powiedział prasie Jan Kuczera, zastępca dyrektora generalnego Inspekcji Czeskich Kolei Państwowych. Jak pisze dziennikarz AFP, po zderzeniu lokomotywa i 6 wagonów wypadły z torów. W pobliżu wykolejonego pociągu rozrzucone były siedzenia i bagaże podróżnych oraz resztki metalowych konstrukcji. W Krakowie uruchomiono specjalne numery telefonów do zbierania informacji na temat pasażerów jadących pociągiem Kraków-Praga. Czekają gotowi do pomocy policyjni psycholodzy. Premierzy Czech Mirek Topolánek i Polski Donald Tusk przybyli na miejsce katastrofy. Wybiera się też podsekretarz stanu w Polskim Ministerstwie Infrastruktury odpowiadający za sprawy kolejnictwa Juliusz Engelhardt. PKP Intercity uruchomiło numer telefonu dla rodzin poszkodowanych 22, numer kierunkowy i dalej 47 42 572.
Jeszcze wiadomość z ostatniej chwili, niestety bardzo niepomyślna. Zabitych jest już 7, wśród nich ponoć znajduje się jeden Polak. Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy paryskiej, który opracowali Stefan Riger i Piotr Rosachowicz.
Prasa paryska odwróciła się wstydliwie od Pekinu. Katolicki Lacroix poświęca uwagę kończącej się dziś w Meksyku światowej konferencji w sprawie AIDS. Le Figaro donosi, że prezydentowi Pakistanu Musharrafowi grozi impeachment. Popularny Le Parisien przejmuje się tragedią w środkowej Francji, gdzie zwalone burzą drzewo zabiło w namiocie 12-letnią dziewczynkę. I nawet sportowy dziennik L'Équipe stwierdza w wielkim artykule, że liońskiemu Olimpikowi marzy się wielka ósemka, czyli 8 tytuł mistrza Francji. Jedyne, co tylko dziwi, to fakt, że ani jedna gazeta nie zauważyła nawet, iż na Kaukazie, gdzie wojska gruzińskie wkroczyły do Osetii Południowej, szykować się zdaje nowa wojna. Oczywiście wszystko, co powyżej, to prawda i nieprawda. Spróbować chciałem bojkotu igrzysk na wzór Ludwika XVI, który w dniu wzięcia Bastylii zapisać miał w swym dzienniczku rien, po prostu nic. Lecz ani król, ani pamiętnikarz, jeno dziś przeglądacz prasy, a w tej niestety trudno się temu dziwić, aż się przelewa od owych igrzysk XXL, jak je nazywa Liberation, stwierdzając, podobnie jak ekonomiczny dziennik Dezeko, że wszystko jest w nich ponad miarę. Chińskie władze zainwestowały w to kolosalne przedsięwzięcie 42 miliardy dolarów. To jest 2,5 raza więcej niż kosztowały igrzyska w Atenach, co dla Grecji, nawiasem mówiąc, okazało się finansową katastrofą. 21 600 dziennikarzy przybyło do Pekinu, przemienionego na tę okazję w warowną twierdzę strzeżoną przez 150 tysięcy policjantów i żołnierzy, nie licząc 350 tysięcy ochotników. A dlaczego olimpiada w środku sierpnia, gdy w Pekinie jest koszmarny upał i wilgoć, by już nie wspomnieć o smogu? Magia ósemki. Wszystko musi się zacząć 8.8.8 o 8:08:08. Chińczycy się uparli, gdyż wierzą, że ósemka przynosi szczęście, w odróżnieniu od na przykład czwórki, która jest tam naszą trzynastką. W większości tytułów powraca też uporczywie zwrot, że ta nie mająca precedensu olimpiada jest wielką próbą i że stawka dla Chin jest niebyle jaka. Nie trzeba Chin upokarzać, mówią nam świeżo upieczeni klakierzy Imperium Środka. Owi sinolodzy oportuniści wyjaśniają nam, pisze François Sergent w komentarzu z Libération, że 8 sierpnia o 8:08 Chiny nie powinny narazić się na utratę twarzy, gdyż ów kraj, mimo swych sukcesów gospodarczych i swej hegemonii, czujący się wciąż w skórze ofiary, zabiega poprzez te igrzyska o powrót na łono wielkiej rodziny narodów. Problem jednak w tym, mówi Sergent, iż komunistyczni władcy z Pekinu tyle w to przedsięwzięcie włożyli, takie rozdmuchali, tyle naobiecywali i do tego stopnia rozniecili nacjonalistyczne delirium, że stworzyli coś, nad czym nie są w stanie zapanować. Naobiecywali cuda niewidy, po czym szybko zaczęli ryglować, tępić dysydentów w Tybecie, w Syczuanie i w internecie, tropić każdy przejaw kontestacji, jakby byli przeświadczeni o tym, iż grają o własne polityczne przeżycie i jakby lękali się, że najmniejsza szczelina w twierdzy pozbawi ich prawomocności. Ton zresztą nadała agencja Nowe Chiny już w dniu, gdy Pekinowi przyznano organizację igrzysk. Przekroczony został historyczny etap na drodze do odrodzenia się wielkiego narodu chińskiego. Zrobiono też wszystko, podsycając nacjonalistyczną gorączkę jako remedium na syndrom ofiary, by Chiny wzięły wreszcie rewanż za historyczne upokorzenia i strąciły z piedestału największej potęgi sportowej Stany Zjednoczone, gospodarczego partnera numer jeden i ulubiony obiekt nienawiści. Czy ta terapia przez sport poskutkuje? Nie jest to pewne, pisze naukowiec Su Guangqi w eseju Olympic Dreams. Naród mający taką obsesję na punkcie złotych medali sam sobie nie ufa. Tymczasem złoty medal dwuznaczności przyznaje lewicowa Libération prezydentowi Sarkoziemu, jednemu z nielicznych przywódców, którzy dali się skusić na udział w ceremonii będącej skądinąd propagandowym showem reżimu. Tytowany przez dziennik szef socjalistów François Hollande przyznał mu nawet złoty medal hipokryzji. Gazeta pisze też o improwizacji i niekonsekwencji. Na przemian fanfaronady i skrajne lizusostwo, stawianie warunków i zaakceptowanie w końcu bez zmrużenia oka wszystkich warunków postawionych przez Chińczyków, włącznie z obwieszczeniem z góry wszem i wobec, iż nie przyjmie Dalaj Lamy w odróżnieniu od Merkel, Brauna czy Busha. Grając tak na dwóch klawiaturach, Nicolas Sarkozy, konkluduje Libération, podjął ryzyko, iż narazi się obu stronom jednocześnie.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Na pierwszej stronie Le Monde Osetia Południowa i zdjęcie Gruzina oklaskującego gruzińską kolumnę wojskową jadącą w kierunku Tchinwali. Tytuł artykułu: gruzińskie wojsko najeżdża Osetię Południową, a rosyjskie siły lotnicze dokonują interwencji. Konflikt Gruzji z prowincją, która sama ogłosiła swoją niezależność, znacznie pogorszył się w czasie ostatnich kilku miesięcy. Osetia Południowa od momentu rozpadu ZSRR nigdy nie zaakceptowała zawieszenia przez Gruzję statusu relatywnej niezależności, jakim cieszyła się za czasów Związku Sowieckiego. Przejęcie władzy w roku 2004 przez prozachodniego Michaila Saakiszwilego znacznie pogorszyło i tak już zapalną sytuację. Osetia Południowa cieszy się od wtedy jeszcze gorętszym poparciem Moskwy oraz siostrzanej Republiki Osetii Północnej. Ta ostatnia notabene stanowi integralną część Federacji Rosyjskiej i znajduje się po drugiej stronie jednego z wysokich kaukaskich łańcuchów górskich. Pomimo licznych wysiłków ze strony społeczności międzynarodowej nie udało się pogodzić Gruzji ani z Osetią Południową, ani z innym terytorium o tendencjach silnie separatystycznych znajdujących się na Kaukazie, z Abchazją, też zresztą silnie popieraną przez Moskwę. Jak twierdzą cytowane przez Le Monde źródła rosyjskie, tysiące ochotników z Osetii Południowej, Abchazji i samej Rosji, wśród których znajduje się wielu kozaków, ciągnie w kierunku stolicy kraju, aby walczyć o niepodległość republiki. Le Monde przypomina na zakończenie, że między Osetią Południową a Rosją istnieje tylko jeden punkt przejścia i jest to tunel znajdujący się pod całkowitą kontrolą wojsk rosyjskich. Na przygranicznym terenie wojska rosyjskie prowadziły ostatnio zakrojone na szeroką skalę manewry wojskowe z udziałem tysięcy rosyjskich żołnierzy i setek czołgów. Rosyjska interwencja w Osetii i starcie z Gruzją to tylko kwestia czasu.
RFI w Polskim Radio 1, 225 kHz na falach długich oraz na satelicie Hotbird 13E, kreska 12, 284 MHz.
Euronet. RFI z Paryża. Agnieszka Kumor.
Hanul oznacza w języku romskim karawanseraj. W wiekach przeszłych w zachodniej i środkowej Azji był to dom zajezdny na pustyni, miejsce postoju karawany. Nie posiadał wyszukanych wygód, czasem wystarczała garść słomy do spania i dach nad głową. Ważniejsze było poczucie bezpieczeństwa, jakie dawał podróżnym. Hanul na podparyskim przedmieściu w Saint-Denis to najstarsze obozowisko Romów we Francji. Powstało w roku 2001. Drugie, największe we Francji, mieści się również na północy Paryża, w Saint-Ouen. W jakich warunkach żyją mieszkańcy podparyskich obozowisk? Rozmawiam z Wasilem Damianem, kolegą z redakcji rumuńskiej RFI.
Największe
obozowisko znajduje się w Saint-Ouen. Oficjalnie liczy 700 osób. Trudno podać dokładną liczbę ze względu na częstą fluktuację ludzi. Podzielone jest na trzy części. W pierwszej, w przyczepach kempingowych, mieszkają Romowie z Bukaresztu i jego okolic. W opuszczonym 8-10-piętrowym budynku osiedlili się Romowie z zachodnich regionów Rumunii. Wokoło znajdujemy przyczepy, gdzie w warunkach trudnej do opisania biedy mieszkają przybysze z centralnej Rumunii. W obozowisku w Saint-Denis, które zamieszkuje 200 osób, panują dużo lepsze warunki. Może też trochę przygotowano się na wizytę dziennikarzy. W roku 2003 władze miasta doprowadziły tam wodę i założyły chemiczne toalety, co nie rozwiązuje oczywiście wszystkich problemów bytowania.
Formalnie Rumunia i Bułgaria są członkami Unii Europejskiej. Ich obywatele mogą swobodnie przemieszczać się na terenie Unii. Francja nałożyła na te kraje okres przejściowy. Do roku 2014 ich obywatele muszą się wykazać wystarczającymi zarobkami, chcąc przedłużyć 3-miesięczny pobyt. W przeciwnym wypadku grozi im wydalenie. 106 Romów z obozowiska w Saint-Denis otrzymało z prefektury nakaz przymusowego wyjazdu za granicę. Wchodzi on w życie 9 sierpnia. Ich podania o prawo pobytu zostały odrzucone. Francja stosuje system tak zwanej wybranej imigracji. Rumuni i Bułgarzy muszą znaleźć pracę w jednym ze 150 zawodów wyznaczonych dekretem. Nikt zresztą nie zamierza wracać do Rumunii, gdzie ich społeczność jest odrzucana. Nie lepiej jest we Francji, a mimo to wolą być tu niż tam. Są tacy, co wyjeżdżają, po czym zaraz wracają. Stempel w paszporcie odnawia niejako 3-miesięczny pobyt i sprawa wraca do punktu wyjścia. Niektórzy podjęli we Francji leczenie, inni chcą zostać, bo w porównaniu z sytuacją w Rumunii jest im mimo wszystko lepiej. Rodzice i młodzież pracują na czarno. To, co zarobią, wystarczy, by przeżyć. Niektórzy byliby nawet w stanie wynająć mieszkanie, lecz nie mogą wykazać się zarobkami. Ich sytuacja jest bez wyjścia, bo jak pisze La Croix, ewentualny pracodawca musi zapłacić sumę 893 euro, chcąc zatrudnić Rumuna lub Bułgara. Zostają, bo chcą dać lepsze życie swoim dzieciom. 33 małych Romów z Hanulu w Saint-Denis uczęszcza do tamtejszej szkoły. Tylko one mówią i czytają po francusku. Trudno zakończyć tę rozmowę weselszym akcentem. Przypomnijmy, jakie organizacje pomagają Romom we Francji.
Spotkałem zwłaszcza Lekarzy bez Granic i La Voix des Roms. To ostatnie stowarzyszenie pomaga im zarówno w sprawach codziennych, higieny, wyżywienia, planowania rodziny, jak i w załatwianiu spraw w urzędach. To bardzo prężne stowarzyszenie wspomagane przez wolontariuszy, które jak widać zdolne jest zainteresować media problemem romskim.
La Voix des Roms zajmuje się zresztą nie tylko przybyszami z Rumunii, lecz również francuskimi Romami. We Francji żyje ich 400 tysięcy.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
By upodobnić się do Françoise Sagan, Sylvie Testu nie potrzebowała godzin makijażu i specjalnych protez. Czasami tylko musiała założyć perukę i ukryć błękit swych oczu pod szkłami kontaktowymi. Resztę zrobiła sztuka aktorska i zadziwiająca umiejętność przejęcia od Saganki jej sposobu poruszania się, trzymania papierosa, mówienia, charakterystycznego gestu przyciągania dłonią po włosach. Sylvie Testu nie musi udowadniać, że jest niezwykle utalentowaną aktorką. W 2001 roku otrzymała Cezara dla Kobiecej Nadziei kina francuskiego za Blessure Assassine. W 2003 roku Cezar dla najlepszej aktorki wynagrodził jej rolę w Stupeur et Tremblement, Bojaźń i drżenie. Rola Françoise Sagan w filmowej biografii pisarki w reżyserii Diane Curis przewyższa jednak zdecydowanie wszystkie dotychczasowe jej aktorskie kreacje. Sylvie Testu nie gra Saganki, lecz po prostu w filmie się nią staje.
J'ai toujours vécu sans compter. L'argent, le temps. Tout a filé. À part ma propre existence, mais rien su garder. Même les souvenirs m'échappent. Les seuls vrais repères, ce sont mes romans.
Le prix de la critique est attribué à Mademoiselle Françoise Sagan.
C'est le prix des critiques qui a tout déclenché. À partir de là, ça a été la corrida.
Qu'est-ce que je vais faire tout cet argent?
Le plus raisonnable, ce serait de tout dépenser.
Tenez, j'ai acheté la maison.
Elle est encore plus folle que moi.
À tes amours.
Elle est une intelligence. T'imaginais tout de même pas de l'épouser pour son physique.
À mon divorce.
À tes remariages.
J'ai lu ton manuscrit. Je ne te retrouve pas. Je ne retrouve pas mon charmant petit monstre.
Sylvie Testu, urodzona w 1971 roku, nigdy nie poznała Françoise Sagan. Przeczytała tylko jedną jej powieść, Witaj smutku, i tylko jedną sztukę teatralną, Zamek w Szwecji. Uważała ją za niedostępną intelektualistkę. Dopiero gdy zaczęła pracować nad filmem Diane Curis i gdy przeczytała inne jej książki, a zwłaszcza Avec mon meilleur souvenir i Derrière l'épaule, pełne entuzjazmu dla wszystkich przejawów życia i wolności, odkryła inną osobę, delikatną, szlachetną, niezwykle uprzejmą, a także pisarkę o ogromnej sile i przenikliwości. Françoise Sagan, właściwe nazwisko Françoise Quarès, miała zaledwie 19 lat, gdy jej debiut pisarski Witaj smutku otrzymał w 1954 roku Nagrodę Krytyki. Wydany został w milionach egzemplarzy i uczynił z autorki światową sławę. Była to książka bardzo nowatorska i odważna, zrywająca z konwencjami lat 50., uważana przez niektórych za niemoralną. Saganka, którą François Mauriac nazywał z rozbawioną czułością uroczym potworkiem, od samego początku potrafiła narzucić swój styl, określany przez jej starszych i bardziej doświadczonych kolegów, nie bez dozy zazdrosnej wyższości, małą łzyczką. Saganka miała ogromny talent, ale niewystarczająco wierzyła w siebie, by zbudować dzieło, do którego była predestynowana. Powtarzała często, że po lekturze Prusta i Dostojewskiego zdała sobie sprawę, co są warte jej książki. Brakowało jej z pewnością megalomanii, której każdy twórca potrzebuje, by iść naprzód i nieustannie przekraczać siebie samego. Z tego samego powodu nie potrafiła także narzucić sobie żelaznej dyscypliny pracy, bez której żadne trwałe dzieło nie może powstać. Zagustowała natomiast w szybkich samochodach, nocach spędzonych w kasynach i nocnych lokalach, zabawą z grupą przyjaciół w Saint-Tropez, alkoholu i narkotykach, w które wciągnięta została, gdy w szpitalu po wypadku samochodowym dla uśmierzenia bólu podawano jej morfinę. Straciła także wiele pieniędzy w grach hazardowych i by zwrócić długi musiała wydawać teksty, z których nie była w pełni zadowolona. Zmarła 24 września 2004 roku w wieku 69 lat w szpitalu Écumoville koło Honfleur w Normandii. Była schorowana i zrujnowana. Jej jedyny syn i spadkobierca, Denis Westhoff, mający dzisiaj 45 lat, odziedziczył po niej 860 tysięcy euro długów. Być może uda mu się spłacić ich część dzięki zainteresowaniu, jakim pisarka dosyć niespodziewanie cieszy się w ostatnim czasie. Rok 2008 jest bowiem bez wątpienia rokiem Saganki. Oprócz filmowej biografii autorstwa Diane Curis, która weszła na francuskie ekrany 11 czerwca, wierny wydawca Saganki, Julliard, wydał 9 jej powieści, w tym dwie najsłynniejsze, Witaj smutku i Czy pani lubi Brahmsa. Inny dom wydawniczy, Le Cahier de Lerne, publikuje 7 zbiorów jej artykułów, w tym arcyciekawy reportaż z pierwszej podróży do Nowego Jorku. Nakładem De Noëlla ukazała się biografia pisarki Sagan à toute allure pióra Marie-Dominique Lelièvre. Francja przypomina sobie o Sagance, która, jak mówi Diane Curis, była nie tylko pisarką, matką, kochanką, ale także jedną z pierwszych całkowicie wyemancypowanych i wolnych kobiet XX wieku.
Mère, c'est une femme, c'est une amante, c'est une femme très en avance, c'est une femme libre avant tout. Et c'est ce portrait-là qu'on a retracé.
Vraiment pourquoi on écrit. Je crois qu'on écrit pour trois ou quatre personnes qu'on aime et qui vous croient fortes. Et qui ne savent pas que d'un mot ils peuvent vous mettre à terre.
Qu'est-ce qui va m'arriver si je ne peux plus écrire?
Tu vendras la maison. Soit vous allez vous battre. Quand vous vous réveillerez, je serai là.
À l'hôpital, on m'avait fait prendre un nouveau produit contre la douleur. Cette drogue qu'on me donnait pour m'aider à survivre allait m'enfermer dans la dépendance pour des années.
En train de se détruire avec cette terre.
Tu vas aller jusqu'où?
Mais jusqu'au bout, comme tout le monde.
Je n'ai pas envie de m'économiser.
Si vous ne rendez pas cette maison, vous êtes fichu.
Soyez heureuse, vous le méritez.
Tu vas dormir avec moi maintenant.
Tu sais bien que t'es la femme de ma vie.
Donner la vie à des personnages qu'on ne connaît pas, c'est beaucoup plus drôle que de parler de soi. C'est aussi une façon intelligente de tromper sa solitude et d'oublier qu'il vous manque l'essentiel.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Igrzyska w Pekinie. Już w tych dwóch słowach brzmi kontradycja sama w sobie. Podobna do tej, którą poeta toaletowy u schyłku XX wieku ujął w sztuce zwanej graffiti, rzucając na ścianę myśli, że szczytem zaprzeczenia samego sobie jest inteligencja wojskowa. Nie było to najdłuższe graffiti na świecie autorstwa byłego przewodniczącego Mao, który w ten sposób protestował przeciwko swemu nauczycielowi bodajże czy nie matematyki, ale swoją siłę wyrazu miało. Podobne sprzeczności jak igrzyska w Pekinie noszą w sobie także wyrażenia takie jak sprawiedliwość i sprawiedliwość socjalistyczna, komunizm i prawa człowieka. Letnie igrzyska olimpijskie w Pekinie mają co najmniej cztery główne oblicza, niczym mitologiczny światowid. W dniu otwarcia Igrzysk Olimpijskich stolicy komunistycznych Chin można było się przyjrzeć tej imprezie na spokojnie, bez emocji, bez żachnięć. Zacznijmy od podstaw. Igrzyska olimpijskie mają być świętem sportu, olimpem rywalizacji białego z czarnym, rudej z blondynką, Anglika z Mongołem, Norwega z Kenijczykiem. Oto kto jest szybszy, sprawniejszy, kto lepiej pływa i kto z większą łatwością wyrzuca w górę albo swoje ciało, albo ciężary. Kto skuteczniej uderza rywala pięścią, a kto kogo rzuci o matę. Kto lepiej ujeżdża konie, a kto rower. To są igrzyska. Te w Pekinie wzbudzają znacznie więcej emocji i może to i dobrze, że organizację olimpiady przyznano jedną z najbardziej ekspansywnie rozwijających się reżimów na świecie. Nadaje to to rywalizacji sportowej szerszego wymiaru wpisuje w rejestr całej gamy zagadnień, a zatem cztery twarze igrzysk, czyli ideały, polityka, pieniądze i sport. Jak się okazuje, każdy z tych światów jest ze sobą ściśle powiązany i to w bliższy sposób niż nasz idealizm i wiara w fair play pozwalają nam to widzieć. Zacznijmy od ideałów i od historii. Niemal wszyscy historycy są zgodni co do tego, że pierwsze Igrzyska Olimpijskie odbyły się w 884 roku przed naszą erą z inicjatywy Ilfitosa, jednego z czterech synów króla Eurytosa. Ilfitosowi pomysł podała Pytia, wieszczka z Delf. Czy wiedziała, że w 2000 lat później jej pomysł przerodzi się w największy rytuał na Ziemi? Igrzyska były wydarzeniem sportowym i religijnym. Pierwszego dnia igrzysk zawodnicy uczestniczyli w obrzędach ku czci Zeusa i przysięgali wraz z ojcem i swoimi braćmi, że będą uczciwie walczyli, że nie dopuszczą się żadnego oszustwa i że uczciwie trenowali. Tak narodziła się zasada fair play. Podobne w treści przyrzeczenie składają współcześni nam sportowcy. Ten religijny aspekt igrzysk był dla cesarza rzymskiego Teodozjusza I Wielkiego pretekstem do zakazu ich organizowania. Twierdził, że igrzyska to przejaw pogańskich zwyczajów. Zamożny Grek Zapas chciał wskrzesić igrzyska w 1859 roku, potem w 1870, ale bez powodzenia. Dopiero udało się to baronowi Pierre'owi de Coubertin. 4 kwietnia 1896 roku przy udziale 50 tysięcy widzów dokonano w Atenach uroczystego otwarcia zawodów. Narodziły się Igrzyska Olimpijskie nowożytnej ery. Pierwszym mistrzem olimpijskim został Amerykanin James Connolly, który w trójskoku poszybował na odległość 13 metrów i 71 centymetrów. Dewizą de Coubertina było Citius, Altius, Fortius, wyżej, mocniej, szybciej. Tyle historii i ideałów. Czy przeplatają się one z pozostałymi obliczami olimpijskiego światowita? Antwerpia 1920 rok. Niemcy i Austria wykluczone z udziału ze względu na ich rolę w I wojnie światowej. Paryż 1924. Niemcy wciąż za burtą. Londyn 1948. Znów bez Niemców i tym razem Japończyków. To też wynik wojny, tym razem drugiej. Melbourne 1956. Nie przyjechali Hiszpanie, Holendrzy i Szwajcarzy, protestując przeciwko inwazji radzieckiej na Węgry. Nie ma Egipcjan, Libańczyków, Irakijczyków i Chińczyków w związku z kryzysem sueskim i Tajwanem. Montreal 1976. Nie ma państw afrykańskich protestujących przeciwko polityce apartheidu w RPA. Moskwa 1980. 63 państwa bojkotują igrzyska, protestując przeciwko inwazji radzieckiej na Afganistan. Los Angeles 4 lata później. W odwecie Związek Radziecki i jego satelici poza Rumunią nie jadą za Atlantyk. Seul 1988. 7 państw nie bierze udziału w igrzyskach na znak protestu przeciwko odsunięciu Korei Północnej od organizacji olimpiady. Teraz do Pekinu jedni politycy zdecydowali się pod różnymi pretekstami nie pojechać. Niemiecka kanclerz Angela Merkel i brytyjski premier Gordon Brown zdecydowali się zostać w domu. Nicolas Sarkozy pojechał ponoć w roli przywódcy Unii Europejskiej, która dała mu na to zielone światło. Wywołało to gwałtowne reakcje. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu eurodeputowany Zielonych Daniel Cohn-Bendit zareagował z niezwykłą żywiołowością.
Vous allez manger avec des baguettes.
Będzie pan jadł pałeczkami z prezydentem Chin, aby otworzyć Igrzyska Olimpijskie. Smacznego. Ja będę myślał o wszystkich więźniach stłoczonych w chińskich więzieniach. Miał pan wspaniałą okazję, żeby bronić walorów europejskich, demokratycznych, wolności, mówiąc, nie wezmę udziału w otwarciu Igrzysk w maskaradzie Chińskiej Partii Komunistycznej. To hańba, to żałosne.
Były mistrz świata w biegu na 400 metrów przez płotki Stefan Diagana jest jednym z tych francuskich sportowców, którzy mocno podkreślali problem łamania praw człowieka w Chinach. To właśnie Diagana otwierał sztafetę znicza olimpijskiego w Paryżu, która, jak pamiętamy, miała bardzo burzliwy przebieg ku oburzeniu nie tylko władz w Pekinie, ale i mieszkańców paryskiego Chinatown. Mimo świadomości tego, co się dzieje w Chinach, Diagana przyznał, że nie stracił wiary w ideały olimpijskie.
Przez chwilę wahałem się, czy zgodzić się na udział w sztafecie, ale potem powiedziałem sobie, że trzeba to potraktować jak niesienie światła nadziei. Wciąż wierzę w ideały olimpijskie, ale rzecz jasna zdaję sobie sprawę z panującej tam sytuacji, z tego, co się dzieje w Tybecie, z łamania swobód i z długiej jeszcze listy innych rzeczy, wolności pracy i słowa. I naprzeciwko tego stają ideały olimpizmu. Podejrzewam, że wielu sportowców, którzy tam się udadzą, wiele osób, które kochają sport, nie będzie się czuło na takich igrzyskach w takim otoczeniu. Najlepiej. MKOL nie wywiera wystarczającej presji na Chiny. Może gdzieś tam za kulisami, ale nie na zewnątrz, nie w sposób widoczny jak na dłoni, a powinien domagać się, żeby władze chińskie dotrzymały zobowiązania, przede wszystkim w kwestii praw człowieka. Wszyscy by chcieli wiedzieć, jak to wygląda, ale to w tej chwili jest niemożliwe. Chcielibyśmy być przekonani, że jest lepiej, a tymczasem mamy same wątpliwości. A zatem jeśli MKOL jest bezsilny, to nawet jeśli sport powinien trzymać się od tego z dala, to różne kraje powinny podjąć akcję polityczną po to, aby Chiny zrobiły wysiłek na rzecz polepszenia sytuacji względem poszanowania praw człowieka.
Diagana należy do grupy francuskich sportowców, którzy chcieli w czasie igrzysk nosić odznakę z symbolem olimpijskim i słowami o lepszy świat. I tutaj do akcji zdecydowanie wkroczył MKOL, twierdząc, że sport powinien się trzymać z dala od polityki. Tymczasem słowa te pochodzą z karty olimpijskiej. Czyżby Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie znał treści karty? A może chce ją interpretować tak, jak mu jest to wygodne? Czy MKOL miał prawo przymykać oczy na łamanie praw człowieka w Chinach? Na niszczenie kultury Tybetu i mordowanie Tybetańczyków? Właśnie za Samarancza przymykano oczy na korupcję, na doping enerdowskich nadludzi. MKOL stał się imperium, w którym rządzono się prawami dalekimi od karty olimpijskiej, a główną sprężyną napędzającą jest pieniądz. To nie jest zasługa Samarancza, drugiego przyjaciela faszystowskiego przywódcy Hiszpanii generała Franco. 1936 rok. Igrzyska organizują Niemcy. Najpierw zimowe w Garmisch-Partenkirchen, potem letnie w Berlinie. Igrzyska stają się machiną propagandową III Rzeszy. Nad światem zbierają się czarne i brunatne chmury. Przyznanie hitlerowskim Niemcom organizacji Igrzysk Olimpijskich było gwałtem na sporcie, takim samym jak igrzyska w Pekinie. Przeciwko olimpiadzie w Berlinie protestował Pierre de Coubertin, który odszedł ze stanowiska szefa MKOL-u w 1925 roku. Zastąpił go jego rodak Henri de Bayet-Latour. Baron de Coubertin mieszkał w Saint-Rémy de Chevreuse pod Paryżem. Piękna posiadłość mocno podupadła. Baron cieszy się wielkim prestiżem. Krytyka z jego strony bardzo uwiera Hitlera i jego otoczenie. Jak uciszyć wskrzesiciela nowożytnych igrzysk? Niemcy proponują $500,000. Nowe czasy to ogromna suma. Uda się uratować posiadłość. Baron zmienia ton. Duch sportu przytłacza propaganda wielkości hitlerowskich Niemiec. 72 lata później historia się powtarza. Czy sport ma szansę na podniesienie się z klęczek i wyskoczenie z bloków startowych na igrzyskach w Pekinie? Sport i polityka, sport i pieniądze, sport i ideał rywalizacji. Wreszcie sport jako zawód. W refleksji nad rozpoczynającymi się igrzyskami przyszła pora na to ostatnie oblicze. Jakie szanse mają francuscy sportowcy? Minister sportu, wspaniały trener reprezentacji niebieskich w rugby i dosyć kiepski szef resortu, Bernard Laporte, twierdzi, że jeśli francuski i Francuzi przywiozą z Pekinu 35 medali, to będzie bardzo zadowolony. O szansach szermierzy z kogutem na piersi mówił w czasie majowego turnieju w Paryżu reprezentant Polski Tomasz Motyka.
Do dłuższego czasu, przede wszystkim jeśli chodzi o szpadę, Francuzi zawsze mieli dobrych zawodników, mają ogromne tradycje w akurat tej broni. Wychowali wielu mistrzów olimpijskich, od dłuższego czasu są też najlepszą drużyną na świecie, także są mocni, mają dobrych trenerów, mają przede wszystkim tradycje i dużo zawodników, z których mogą wybrać tych najlepszych. Myślę, że to wszystko osadzone jest na osi czasu. Jeżeli jakiś kraj ma bardzo duże tradycje, sięgające 100 lat wcześniej i ta tradycja jest kultywowana, trenerzy są, szkółki, ludzie chcą się tym zajmować, to jest też większe zainteresowanie i społeczne, ogólnonarodowe daną dyscypliną. Z tego rodzą się też talenty, dlatego że każdy chce trenować ten sport, każdy chce tym być dobry, dlatego o wiele łatwiej jest znaleźć ten talent w tej dyscyplinie. No tutaj na przykład dobry przykład jest Francuzów, którzy akurat w szpadzie mają ogromne tradycje i tych zawodników dobrych mają bardzo dużo, a tych najlepszych mają naprawdę z pierwszej półki i oprócz tego wszystkiego mają bardzo dobrze rozwiniętą metodykę nauczania, kształcenia, trenowania tej akurat dyscypliny. To wszystko jakoś tam składa się na całość i funkcjonuje od dłuższego czasu i powoduje, że Francuzi są najlepsi.
Na pewno liczyć się będą judocy i pływacy, szczególnie w tym drugim przypadku. Francuscy kibice liczą na worek medali, mając tak wspaniałą armadę pod batutą Laury Manadou i Alain Bernarda, białego rekina. Francja ma świetnych piłkarzy ręcznych. Christine Aron chce stawić czoła wyśmienitym rywalkom w sprincie. Skok o tyczce może znów po latach stać się francuską specjalnością. Konie z Francji przyleciały do Pekinu już na 2 tygodnie przed igrzyskami. Pasmo sukcesów chcą kontynuować wioślarze i kolarze, szczególnie na torze. Czy niemal 50-letnia Gianni Longo wróci z tych igrzysk z medalem? To pytanie z perspektywy dewizy barona de Coubertina, Citius, Altius, Fortius. Ale czy konie i ludzie wytrzymają w tym niesławnej legendy smogu, jaki spowija Pekin? Mówi o tym profesor Huchon z francuskiego Instytutu Walki z Chorobami Dróg Oddechowych.
Tant que les athlètes n'ont pas de maladie respiratoire ou cardiaque, normalement ils devraient à peu près bien le tolérer, surtout que ce sont pas...
Sportowcy, którzy nie cierpią na schorzenia górnych dróg oddechowych lub układu krążenia, zasadniczo powinni to znosić nie najgorzej. Pod warunkiem jednak, że w grę nie wchodzi długotrwały wysiłek. Oczywiście w przypadku osób cierpiących na choroby typu astmy, w tak bardzo zanieczyszczonym powietrzu, szczególnie przy dużym wysiłku, źle to wpływa na wiele narządów, a przede wszystkim na serce i płuca, a także mięśnie. Mogą występować pewne trudności. Jeśli organizm nie będzie w wystarczającym stopniu dotleniony, to może się to negatywnie odbić na wydolności i na wynikach, szczególnie w przypadku schorzeń układu oddechowego, nawet nie bardzo poważnych. Może dojść do podrażnienia, co spowoduje kaszel. Wiadomo, że jak się kaszle, to się wtedy nie oddycha. Dług tlenowy daje o sobie znać. Sportowcy nie są w swojej najlepszej formie. Nie są to optymalne warunki do osiągnięcia dobrych wyników.
Profesor Huchon delikatnie to ujął. Inni naukowcy wręcz przestrzegają, że długotrwały wysiłek w takich warunkach stwarza realne zagrożenie dla organizmu i zdrowia sportowca. Odezwały się nawet i takie głosy, że może doprowadzić do trwałych zmian rujnujących kontynuowanie kariery. Nie brakuje sportowców, którzy rezygnują z konkurencji związanych z długotrwałym wysiłkiem. A co na to pozostali maratończycy czy kolarze szosowi? Czy i o tym MKOL nie wiedział? A może tak jak w przypadku Berlina cennik gwałtownie skoczył do góry? Co zatem zrobić z tymi igrzyskami w Pekinie organizowanymi w warunkach zakładu karnego spod znaku knebla i kajdanków? Komentatorzy powinni na każdym kroku przypominać całemu światu, że obok bieżni, pływalni i szermierczej planszy jest jeszcze sprawa zmuszania dzieci do pracy, niszczenia Tybetu czy hodowli niedźwiedzi, którym obcina się łapy, bo to wielki przysmak. Można sportowcom kibicować, dziękując za emocje i wysiłek, ale w dniu otwarcia ja będę grał w bóle albo oglądał rugby, konkurencje nieolimpijskie z dala od propagandowego zgiełku komunistycznych Chin.
skryptum. Stefan Rieger.
Każdemu, kto ma, będzie dodane, temu zaś, kto nie ma, zabrane będzie nawet to, co ma. Więcej niż ambiwalentna biblijna przypowieść o talentach, intuicyjny wykład na przekór pełnym sofizmatów teologicznym interpretacjom spanującego w przyrodzie prawa dżungli, zdaje się być najlepszym mottem do współczesnej bajki o uszczęśliwieniu świata drogą neoliberalnej globalizacji. Proszę mnie źle nie zrozumieć, nie mówię o globalizacji jako takiej. Świat jest zglobalizowany od czasów świętego Pawła lub przynajmniej od ery wielkich odkryć, lecz o jej neoliberalnej, czy jak to woli, hiperkapitalistycznej odmianie, której adepci, czyli z grubsza ogół współczesnych elit, znaleźli wątpliwe źródło natchnienia w interesownie pojętej socjobiologii. Jest zabawne, że socjobiologia, od kiedy wielki uczony Edward Wilson skodyfikował jej reguły, wzbudza masowy, instynktowny opór w tym, co w niej najbardziej odkrywcze, w szczególności ukazaniem w świetle uwarunkowań biologicznych naszych zachowań seksualnych i społecznych, natomiast przyjmowana jest z otwartymi ramionami przez tych, którzy chcą interesownie wierzyć, jak Reagan, Bush, pani Thatcher, Sarkozy, Klaus, Tusk, większość rządzących dziś polityków, włącznie nawet z Hu Jintao i za nimi chór klakierów mających akcje na giełdzie, że tylko wolna konkurencja, innymi słowy prawo dżungli, zapewni wszystkim szczęśliwość. Interesownie zapomnieli przypowieść o talentach, lecz my o niej pamiętamy. Nie przyjmują też do wiadomości, że socjobiologa, skądinąd wyklęta przez klerków, dewotów i poprawnie myślących w tym, co w niej bezdyskusyjne, jest narzędziem analizy bezcennym, lecz dalece niewystarczającym. Nie uwzględnia bowiem korekty, jaką do ewolucji genetycznej wniosła kultura, czy jak kto woli, ewolucja memetyczna, za sprawą której mem, domniemany drugi replikator, jednostka kulturowej imitacji i reprodukcji, daje nam szansę uwolnienia się od przekleństwa genów i wyemancypowania się jako pierwszemu z gatunków istot żywych od przypisywanego mu niesłusznie genetycznego determinizmu. Oddaję się tym antropologicznym refleksjom na marginesie pierwszego Europejskiego Uniwersytetu Stowarzyszenia ATAC, w którym od 3 do 6 sierpnia uczestniczyło w Saarbrücken blisko 1000 alter globalistów. Rozpisywano się przy okazji o tym, że ATAC jako taki, stworzone 10 lat temu we Francji stowarzyszenie, którego inicjatorzy pożarli się między sobą i nieco roztrwonili kapitał zaufania, lecz zarazili entuzjazmem Niemców, Holendrów et consortes, stara się dzisiaj złapać drugi oddech. Organizatorzy zapewnili, że złapało i jeszcze wam pokażę, w szczególności jesienią, gdy przewiduje Dzień Akcji na Rzecz Demokratycznej i Socjalnej Europy. Niezależnie od tego, że ATAC uważa za największy swój sukces skłonienie najprzód Francuzów i Holendrów, a dzisiaj Irlandczyków do powiedzenia nie traktatowi europejskiemu, wykuwającemu jego zdaniem w marmurze neoliberalne credo Unii, co wydaje mi się frontem marginalnym i dyskusyjnym, acz interesującym, doskwiera mu boleśnie brak politycznej i ekonomicznej alternatywy. To zresztą jest przyczyną wykruszenia się społecznej bazy ruchu, który myśli ostro i przenikliwie, że powołam się tylko na Susan George, naturalizowaną we Francji Amerykankę i honorową przewodniczącą stowarzyszenia ATAC, lecz nie umie znaleźć politycznego przełożenia dla swych przepowiedni. ATAC twierdzi, moim zdaniem słusznie, że przewidział wszystko przed 10 laty. Zwycięstwo spekulacji nad kapitalizmem, strukturalny kryzys finansowy, kluczową rolę rajów podatkowych, zgubne skutki zadłużenia krajów najuboższych, zamieszki głodowe w rozrastających się strefach nędzy, potraktowanych zgodnie z biblijną przypowieścią o talentach. Socjobiologię kocham jako naukę, socjobiologii nienawidzę jako ideologii. Radźcie sobie z tym paradoksem, jak umiecie. ATAC słabo sobie z nim radzi, gdyż to nic więcej jak think tank, doraźne zgrupowanie troszkę trzeźwiej i lepiej myślących od innych, lecz nie widzących szans na polityczne tego wyrażenie w świecie zaryglowanym na trzy spusty przez neoliberalnych, zaczadzonych neojaskiniowców, wierzących święcie w dobrodziejstwo prawa dżungli, czy jak to woli, niewidzialnej ręki rynku, która zadba o właściwą dystrybucję zasobów, oczywiście zgodnie z samonaturalnością napędzającym sprzężeniem zwrotnym. Kto ma, będzie miał więcej, kto nie ma, jeszcze mu i to zabiorą. Przejęło dziś władzę pokolenie prostaczków, widzących wszystko czarno-biało, prowadzących wyimaginowaną wojnę z terroryzmem, czyli z warchołami zakłócającymi nieskrępowany dostęp do taniej ropy, a nastawionych w sumie tylko na dowiedzenie sobie swej wątpliwej męskości, czyli wygryzienie konkurentów zgodnie z ewolucyjnym standardem walki na kły i pazury. O kłach i pazurach trzeba wiedzieć na co dzień, bez żadnych złudzeń, lecz po to jedynie, aby przeciwstawić genetycznemu determinizmowi kulturalne nie lub choćby, ale innymi słowy, konkurencji i współzawodnictwu, ofertę międzyludzkiej współpracy.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla zagranicy. Dziś wydarzenia ostatnich dni wraz ze mną komentować będą panowie Janusz Rolicki i Anatol Arciuch, a rozpoczynamy od niedobrych wieści z rejonu Gruzji. Michał Saakaszwili, czyli lider Gruzji, powiedział, że Rosja znajduje się w stanie wojny z Gruzją. Są dane o zabitych rosyjskich żołnierzach. Czyżby wojna rzeczywiście? Janusz Rolicki.
Ja uważam, że no jest to bardzo zła informacja dla świata, bo ona uruchomi pewien proces. Proces, który ma polegać na wzmocnieniu, zwiększeniu wpływów rosyjskich na Kaukazie i Rosjanie, zresztą to było ich celem strategicznym. W związku z tym boję się, że ta interwencja po prostu zakończy się jakimś takim fizycznym zwycięstwem Rosji. Gruzja popadnie w jakąś formę zależności. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak będzie cały przebieg wydarzeń wyglądał. W sumie Rosjanie są przecież nie do ruszenia, są bezkarni. Jest to drugie mocarstwo nuklearne świata. Gigantyczna armia, gigantyczne zasoby, a równocześnie nawet działania gospodarcze też by nic nie pomogły. Także może być to początek pewnych zmian, które wykroczą poza ten region.
A co to może oznaczać dla Polski? Polski prezydent zaangażował się mocno w sytuację w Gruzji. No teraz jest oczywiście mowa o tym, że prezydent Lech Kaczyński z największym niepokojem przygląda się tym wydarzeniom, no ale myślę, że my wszyscy bardzo się niepokoimy, Anatol Arciuch.
No, boję się, że Polska jest tutaj w dużym stopniu bezradna, bo możemy jedynie starać się w Waszyngtonie i w siedzibie NATO, żeby Pakt Atlantycki próbował jakoś tutaj interweniować, ale oczywiście interweniować tylko na tej zasadzie, żeby doprowadzić do rozejmu. No, nie wydaje mi się, żeby to jednak doszło do formalnej wojny rosyjsko-gruzińskiej. Raczej prawdopodobnie Rosjanie, czego zresztą można się było w pewnym sensie spodziewać po tym, co oni już mówili po sprawie Kosowa, ograniczą się, jeśli już rzeczywiście to ten konflikt się rozszerzy, do formalnego wprowadzenia swoich większych sił do Osetii Południowej i wtedy Osetia już zostanie przez nich uznana jako państwo niepodległe, no co oznacza poważne okrojenie Gruzji, kompromitację Gruzji, ale przede wszystkim również kompromitację NATO, które no, nie będzie mogło pomóc, bo zgadza się z Januszem Rolickim, że to jest za poważna sprawa, żeby w obronie Gruzji, powiem już cynicznie, ryzykować wojnę jądrową.
Jeszcze jeden aspekt dodatkowy, że niewątpliwie jeśli to się zakończy takim rozwiązaniem, że Osetia zostanie formalnie oderwana od Gruzji, to oczywiście i to samo spotka Abchazję, dlatego że Abchazja jest jeszcze bardziej łakomym kąskiem. Także w sumie to trochę ryzykowna była gra i ta próba jakiegoś siłowego rozwiązania problemu Osetii mnie się od początku nie podobała.
Ale uważają panowie, że jest już wojna rzeczywiście, Anatol Arciuch?
Jeśli potwierdzą się te doniesienia, że zginęło co najmniej 10 żołnierzy rosyjskich, że wielu jest rannych, no to na pewno Rosjanie takiej okazji nie zmarnują, żeby tanim kosztem przypomnieć o swojej potędze.
Anatol Arciuch, Janusz Rolicki. No i teraz temat sportowy, wydawałoby się tylko sportowy. Za nami już wielkie, wspaniałe widowisko otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. No i teraz rodzi się pytanie, co zaczęło się widowisko, zaczęła się wielka sportowa zabawa, rywalizacja i co, problemy moralne mamy włożyć do kieszeni, co tam prawa człowieka, co tam inne sprawy niepokojące w Chinach. Oglądamy widowisko, nie protestujemy, jak należy się zachowywać, Anatol Arciuk?
No, mnie się wydaje, że jedna tutaj jest, no nie przypadkiem na przykład to zaostrzenie stosunków gruzińsko-rosyjskich przypadło akurat na początek olimpiady, bo tam pojechał Putin, bo nikogo w tej chwili w Moskwie nie ma, kto mógłby decydować. No i taka jest szersza sprawa, no czy nam się to podoba, czy nie, te igrzyska są już częścią polityki, ale są przede wszystkim częścią wielkiego biznesu. A ponieważ w znacznie większej mierze są częścią biznesu, to po prostu będą się toczyć wbrew wszelkim oporom moralnym. No po prostu Międzynarodowy Komitet Olimpijski jest to w tej chwili wielka ponadnarodowa firma, tak jak Coca-Cola, czy inne tego rodzaju, czy Sony, zresztą sponsorzy olimpiady, i po prostu włożono w to tyle miliardów i tyle miliardów oczekuje się zysku, że przy tym to naprawdę po prostu trzeba powiedzieć, że pecunia non olet.
A może to jest jednak tak, że poza wielkim pieniędzmi, że te prawa człowieka, do których my jesteśmy tak przywiązani, są bardzo ważnym standardem w naszej cywilizacji, no, a w innych rejonach świata może być niestety inaczej, Janusz Olicki.
To niewątpliwie, dlatego że po prostu no, Azja kieruje się trochę innymi zasadami. Czy nam się to podoba, czy nie, trzeba się z tym godzić. Ja muszę powiedzieć, że na ten cały po prostu ton oskarżeń szalonych pod adresem Chińczyków, no patrzę trochę zmieszanymi uczuciami, dlatego że oczywiście Tybet to jest rzecz straszna. Zdarzyła się 50 lat temu. Świat właściwie można powiedzieć, nawet wtedy jak oni zajmowali Tybet, to prawie niespecjalnie nie reagował.
No wszyscy byli wtedy przejęci Związkiem Radzieckim.
To jest trochę takie teatrum. Ale ja chcę zwrócić uwagę na jedno, ponieważ dosyć długo żyję, pamiętam rewolucję kulturalną, pamiętam to piekło, jakim było życie w Chinach. To, co teraz się tam stało, to jest gigantyczny, niebywały postęp. Swobody ludzkie są ogromne w stosunku do tego, co było. Jeśli sobie przypomnimy, co wyprawiano z profesorami, jak studenci pędzili profesorów jak małpy po prostu ulicami i potem byli oni zsyłani, to w tej chwili jest to kraj, który przeżywa niebywały, niezwykły w swojej historii okres rozkwitu i bogactwa. W tej chwili w Chinach jest 1,5 miliona milionerów. No więc, znaczy milionerów takich, którzy mają milion dolarów. Ja muszę powiedzieć, że wedle stawu Grobla, to znaczy oczywiście zwracajmy uwagę na wszystkie drańce, jakie tam się dzieją, ale równocześnie oddajmy sprawiedliwość, że ten rozwój Chin jest szokujący i w sumie optymistyczny.
Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.